Świat nowych mediów.
Mówimy Państwu dobre przedpołudnie. 11 minut po 11 to jest taki piątkowy moment, kiedy spotykamy się w audycji Świat Nowych Mediów i my w tej audycji rozmawiamy, no właśnie, o czym? O internecie, o aplikacjach, o nowych technologiach, o sztucznej inteligencji, czasami o tych wszystkich rzeczach, które mają wpływ na nas jako ludzi. Musimy jakoś się w tym wszystkim odnaleźć. Patryk Schmidt dzisiaj za sterami naszego radiolotu. Filip Jędruk przy mikrofonie, kłaniam się nisko. Do 12 jest jesteśmy dzisiaj w obszarze edukacji, nauki, ale też po obu stronach, tak myślę, tego procesu, a może nawet jeszcze z jakiejś innej strony zobaczymy. Z nami Monika Popow, badaczka edukacji. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło spędzić z Państwem to piątkowe przedpołudnie.
Monika przyjechała do nas z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Zgadza się, z katedry studiów edukacyjnych.
Badaczka edukacji, no muszę zapytać w takim razie, no bo to temat gorący, temat, który jeszcze nie pojawiał się w trakcie naszych spotkań. Zakaz telefonów w szkołach. No telefony jakby z nowymi technologiami są, jest, znak równości jest pomiędzy telefonami, smartfonami, a nowymi technologiami w szkole. Czy mogę poprosić o jakieś stanowisko? Bardzo brzmi to poważnie, ale co o tym myślisz? Jaki tutaj możemy przyjąć punkt widzenia? Jak powinniśmy na to spojrzeć?
Na sam zakaz, ja myślę, że zakaz to jest na pewno takie działanie, które daje nam dorosłym poczucie kontroli. Zawsze możemy zdecydować, że dziecko ma dostęp lub nie ma dostępu do telefonu. Bardzo często słyszymy na przykład rodziców mówiących o tym, że próbują wpływać na zachowanie swojego dziecka poprzez zakazywanie lub też pozwolenie używania telefonu. Przecież odebranie telefonu jest często stosowaną karą. Często rodzice w ten sposób postępują. Natomiast kiedy mówimy generalnie o polityce edukacyjnej, o systemie edukacyjnym, myślę, że warto jest w ogóle z młodymi ludźmi rozmawiać o tym, w jaki sposób oni z telefonu korzystają. Warto jest dać im tą przestrzeń, żeby mogli też z nami, z dorosłymi, ze sobą też porozmawiać o tym, co to dla nich znaczy. Co to dla nich znaczy, że edukacja, komunikacja, relacje międzyludzkie są tak bardzo zapośredniczone w komunikatorach, w coraz bardziej złożonych też technologiach, bo przecież duża grupa już dzieci, młodzieży rozmawia z postaciami, które są wirtualne, które są stworzone przez AI. To też są ich znaczące postacie, chciałam powiedzieć znaczące osoby, ale chyba może postacie.
Elementy,
a znaczący agenci, którzy współtowarzyszą na co dzień. I moim zdaniem no, to jest niesamowicie ważne, żeby dać im tą przestrzeń, żeby o tym porozmawiać. To jest taki obszar, w którym zarówno my nie wiemy, jak się poruszać, oni również nie wiedzą, jak się poruszać. Więc wbrew pozorom czasem przyznanie, że my również nie wiemy, jako dorośli, jesteśmy w tym pogubieni, może wzmocnić tylko naszą relację.
No tak pomyślałem teraz, że jakbyśmy wiedzieli, to te nasze radiowe spotkania na przykład w tym programie nie miałyby za bardzo sensu. Czy tak to jest? Bo tak trochę słyszę, że dorośli, czy też ogólnie takie prawne rozwiązanie jest takim działaniem, które jest duże, niesie ze sobą takie znamiona. Rozwiązaliśmy problem i po wszystkim, no ale tak naprawdę może też mieć różne inne konsekwencje, czy różne inne rzeczy mogą się zdarzyć po tym.
Na pewno jest takim sygnałem, widzimy, że jest problem. Biorąc pod uwagę, że przez dobrych kilka lat, nie tylko my w Polsce, ale generalnie, myślę, że globalnie, my dorośli nie mieliśmy żadnej strategii w stosunku do mediów społecznościowych. I trochę no, pozwoliliśmy dzieciom w tych mediach społecznościowych dorosnąć, wzrosnąć i socjalizować się razem z nimi. To jestem w stanie docenić też to, że widzimy, że faktycznie no, telefon ma znaczenie, że to, że on jest zawsze, to nie tylko jest rozrywka, to jest coś bardziej znaczącego. Ale obok zakazów, zakazy są w różnych krajach, nie tylko Polska przejęła takie działanie. Myślę, że obok zakazu powinna iść naprawdę dobrze systemowo prowadzona edukacja medialna. Ale też wszędzie tam, gdzie jest na to przestrzeń, na godzinach wychowawczych, na lekcjach czy historii, czy WOS-u, czy biologii, czy geografii, tam też może być przestrzeń na rozmowę o tym, co dzisiaj robi z nami technologia, jak zmienia się nasze życie, bo takiej zmiany nigdy w historii nie uczyliśmy się czegoś tak szybko jak AI. Nigdy w historii zmiana technologiczna nie była tak szybka. Ten proces, my czasem wręcz nie nadążamy za tym, co się dzieje. Ja zresztą jak po naszej rozmowie, kiedy mnie tutaj zaprosiłeś, pomyślałam, że spojrzę sobie, co się ostatnio wydarzyło w obszarze technologii. No i niestety doszłam do wniosku, że nadgonienie wszystkich tych informacji jest po prostu niemożliwe. Codziennie tak dużo się zmienia, że nie jesteśmy już nawet w stanie śledzić tego wszystkiego. Szkoła ma to do siebie często, że reaguje dosyć wolno. Tak? To jest polityka edukacyjna, to zależy od polityki państwa, od wielu przepisów, zmian. My też jesteśmy takim systemem edukacyjnym, który często jest zmieniany. Tak? My mamy dużo takich momentów, w których trzeba do czegoś się znowu dostosować, więc to są kolejne i kolejne zmiany. Tymczasem życie młodych ludzi toczy się niezależnie i oni to od nas zależy, czy oni będą w tych zmianach pozostawieni sami i będą sobie starali jakoś poradzić, czy będziemy im tam towarzyszyć, nawet jeżeli te fale są wzburzone, świat się często zmienia i my sami nie wiemy, dokąd to prowadzi. Na pewno jednak te zmiany już z nami zostaną, tego się nie cofnie. Sztuczna inteligencja już pozostanie, nie jest trendem.
To prawda, chociaż ten balon wydaje się trochę być już przekłuty. Do tego jeszcze dojdziemy. Jeśli myślę też o tych telefonach, no to jest też strona rodziców, która często ten telefon wykorzystuje też, żeby być w stałym, ciągłym wręcz kontakcie też z młodymi ludźmi, czyli takie z drugiej strony też spojrzenie domowe, można powiedzieć, powinniśmy trochę z domu wynosić, czy też dawać młodym ludziom wskazówki, jak może wyglądać ta relacja z technologią, jak to wszystko sobie poukładać. No i to też do głowy mi przyszło, jak mówiłaś, że no, wyjście na spacer bez telefonu, to takie poklepywanie się po kieszeniach wtedy i gdzie jest mój telefon, co się stało, co teraz mam zrobić ze sobą, ze swoimi myślami, dokąd pójść i tak dalej. To też no, w nas, w dorosłych, po tej stronie jest dużo odpowiedzialności, która no, nie zawsze jest też taką obietnicą spełnianą, to znaczy pokażemy ci, jak ten świat wygląda, no bo też czasem nie wiemy. Mhm.
Wyjście na spacer bez telefonu jest już instagramowym trendem. Można zobaczyć na Instagramie zdjęcia osób, które były na takim spacerze, następnie zrobiły na przykład zdjęcia swoich kieszeni, żeby pokazać, że jest tam tylko na przykład stary iPod, guma do rzucia i klucze. Natomiast no, potem te zdjęcia i tak
idą
do internetu. Ale faktycznie no, zarówno my dorośli, jak i dzieci i młodzież już nawet nie przyzwyczailiśmy się, ale żyjemy w rzeczywistości, w której internet towarzyszy nam na każdym kroku. To jest zarówno telefon, który zawsze mamy w ręku lub w kieszeni. Jesteśmy w stanie podłączyć lodówkę do Wi-Fi czy odkurzacz. Tam też są dane, które przekazujemy i z jakiegoś powodu jest nam to potrzebne. Jest nam potrzebna możliwość sterowania naszym domem, kiedy jesteśmy w pracy, włączania pralki. To na pewno dużo ułatwia, no, ale też sprawia, że ta rzeczywistość cyfrowa przenika praktycznie każdą przestrzeń naszego funkcjonowania. Wielu rodziców mówi o tym, że widzi wpływ nadmiernego korzystania z telefonu na swoje dzieci. Tak jak powiedziałaś, próbuje tym sterować, zabiera telefony. Część rodziców faktycznie wdraża takie, powiedzmy, polityki korzystania z telefonu. Znam rodziców, którzy na przykład ustalili, że dziecko telefon dostanie, nie wiem, w 16 roku życia. Czyli, że cała szkoła podstawowa, początek szkoły średniej będzie bez telefonu. Znam rodziców, którzy decydują się ten telefon dać dziecku no, trochę później, na przykład w 12 roku życia, bo jednak to już jest ten moment, w którym presja rówieśnicza jest na tyle duża, że dziecko, które jest jedynym dzieckiem w klasie bez telefonu, czuje się wykluczone. Nie uczestniczy w tych samych grach, nie uczestniczy w tych samych konwersacjach. To tylko pokazuje, jak wszechobecne i znormalizowane jest używanie telefonów. Znamy też przecież przypadki rodziców, którzy nie stosują tego typu zasad i zarówno badania, jak i no, takie codzienne doświadczenie pokazuje nam mnóstwo przypadków dzieci, które już w wózku dostają telefon po to, żeby czymś się zajęły, żeby na chwilę skupić ich uwagę. Chociaż ja sobie zawsze w tym momencie przypominam sprzed jakichś 15 lat telewizje edukacyjne dla dzieci między pierwszym a trzecim rokiem życia. Były takie rzeczy, były tam różne zapętlone, kolorowe, skaczące bajki, tylko że wtedy nie na telefonie, a w telewizorze. Zatem no, jesteśmy uwikłani niesamowicie. Kolejne roczniki dzieci są wychowane z kolejnymi nowymi technologiami. Czyli teraz już na studiach jest pokolenie, które przeżyło pandemię. To już są dorośli ludzie. To było 6 lat temu. Mamy 26 rok.
To prawda, to prawda.
Do szkoły za chwilę pójdą dzieci, które już wzrosną w świecie, w którym jest sztuczna inteligencja. Osoby, które kończą dzisiaj studia inżynierskie, kiedy je zaczynały, jej nie było. Więc jesteśmy w tak gigantycznej zmianie, no, że wszelkie próby kontrolowania no, są oczywiste. No, no, próbujemy w jakiś sposób tą kontrolę odzyskać. Natomiast na ile one będą skuteczne, tego nie wiemy. Doświadczenie edukacyjne pokazuje, że najskuteczniejsza zazwyczaj jest relacja jednak i rozmowa.
I w tę stronę, no właśnie, może warto by było pójść. Chciałem jeszcze podpytać o jeden wątek. Media społecznościowe, no i tutaj ograniczenie dostępu, jeśli chodzi o wiek. Nie widzę tutaj, znaczy myśląc usilnie, nie widzę stron, które nie byłyby stronami jasnymi. To znaczy nie widzę tutaj jakichś takich... Wydaje mi się, że to jest akurat ruch, który może przynieść dużo dobrego. Dzisiaj trafiłem w mediach społecznościowych zresztą oczywiście na kidsalert.pl. Tam jest odnośnik do apki, którą można zainstalować. Tam na przykład o patologii Snapchata, o czym ja nie wiedziałem w ogóle. Bardzo, bardzo wiele światów poukrywanych często przed tymi, którzy no, nie chcą się dowiedzieć, albo z jakiegoś powodu ich to omija.
Jak najbardziej. Znaczy, mam poczucie, że my przeoczyliśmy dobrych kilka lat, nie uwzględniając w edukacji medialnej właśnie mediów społecznościowych. Tak samo w wychowaniu. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze kilkanaście lat temu osoby, którym rodziły się dzieci, potrafiły zakładać im profile w mediach społecznościowych zaraz po urodzeniu. Ten trend się już kończy. My jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że po pierwsze każdy z nas ma prawo zdecydować, kiedy chce się w tym internecie znaleźć. I my wrzucając zdjęcia naszych dzieci do internetu, w jakimś sensie odbieramy im też to prawo do decyzji. Ale jesteśmy już też coraz bardziej świadomi tego, że nasze wizerunki, nasze zdjęcia, to wszystko, co nas dotyczy, informacje, które nas dotyczą, przestają być naszą własnością w mediach społecznościowych. Dzieci siłą rzeczy takiej świadomości nie mają. Media społecznościowe są potężną sferą oddziaływań. Są też bardzo często dla młodych ludzi sferą ekspresji. Ja kilka lat temu prowadziłam badania w szkołach średnich, prowadziłam obserwację uczestniczącą i sporo czasu spędziłam na rozmowach z 15-16-latkami o tym, co robią w internecie. Kiedy już w końcu się trochę przełamali i zaczęli mi pokazywać, co robią, kiedy już trochę wybudowaliśmy zaufanie, zobaczyłam, że dużo rzeczy, które są niewypowiedziane w tej przestrzeni szkolnej, gdzie nie ma na to przestrzeni, żeby powiedzieć, nie wiem, co jest dla mnie trudne, żeby się zbuntować, to dzieje się właśnie w mediach społecznościowych. Był taki trend kilka lat temu, w którym młodzi ludzie robili skany z e-dziennika i wrzucali to do mediów społecznościowych. Oni nie mówili w szkole, na lekcjach czy w czasie godziny wychowawczej głośno, że nie podoba im się to, że rodzice sprawdzają całą ich aktywność w szkole, że są monitorowani 24 godziny na dobę. Tą przestrzenią buntu były właśnie media społecznościowe i tam lądowały te screeny z ocenami, z klasówkami,
z uwagami
również. I to było tam. Potem w komentarzach były różnego rodzaju złośliwe teksty, emotikony, ale to trochę była taka wspólnota cierpiących, tych, którzy nie byli sobie w stanie inaczej poradzić i którzy już nie mają być może takich narzędzi, żeby mówić o tym głośno. To już są dzieciaki, które są od urodzenia zanurzone w mediach społecznościowych, które też, oni wówczas mieli 15, teraz mają 17 lat, więc kiedy byli w szkole podstawowej, czwarta, piąta, szósta klasa, zostali zamknięci w domu w pandemii, kiedy całość ich życia przeniosła się online i tam już zostali. Więc zobacz, jak bardzo to będzie na przykład wpływać na ich uczestnictwo w sferze obywatelskiej. To już nie jest oczywiste, żeby wyjść na ulicę i pokrzyczeć, powiedzieć głośno. To dzieje się w mediach społecznościowych.
Stały się, rozumiem, taką przestrzenią wentylacji, jakiegoś takiego ujścia napięcia, tak? Krzyczenia właśnie.
Naturalną. Mm-hmm. I to jest właśnie to, co powinniśmy zrozumieć, że już nie ma podziału na online i offline. To, że zakażemy czegoś, albo że telefon, nie wiem, nie przyniosą telefonu do szkoły, przyniosą zegarek, przyniosą telefon w kieszeni, będzie pod ławką, czy będzie w szkolnej toalecie. Życie przestało się dzielić na jedno i drugie. Dzieje się w obu tych przestrzeniach jednocześnie, one się przenikają. W nauce mówi się o tym, że rzeczywistość dzisiaj jest postcyfrowa, czyli że właśnie cyfrowość przenika w wielość aspektów naszego życia. Nie ma tutaj już jasnych podziałów. Nie chodzi o to, że my przenieśliśmy tam świadomie życie. Po prostu technologia zaczęła nam towarzyszyć w tak wielu aspektach funkcjonowania, że trudno już mówić o...
To już jest życie.
Niecyfrowym, analogowym funkcjonowaniem, bo tam już jest właśnie też życie.
Do tego tematu wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
Świat nowych mediów.
Cały czas rozmawiamy o edukacji z Moniką Popow, badaczką edukacji. Teraz przyszedł czas na wątek korzystania z technologii, który kontynuujemy de facto z tej pierwszej części, ale bliżej jesteśmy tych nowszych technologii, właśnie tych bardziej popularnych, bo AI czy różne rozwiązania, które wykorzystują sztuczną inteligencję, mogą sprawiać takie wrażenie takiego produktu w papierku, który jest bardzo, bardzo ładny i ma różne slogany. I jednym z takich sloganów jest, że można szybciej się uczyć na przykład w różne sposoby. Ale okazuje się, że to się dzieje też. To nie jest tylko taki slogan. Są też przykłady tego, że można, jeśli się chce oczywiście.
Tak, oczywiście. Duża część moich badań dotyczy procesów uczenia się. Czyli badam to wszystko, co jest związane z uczeniem się zarówno takim formalnym w szkole, jak i to, w jaki sposób my uczymy się pozaformalnie, jak uczymy się poprzez doświadczenie, w relacjach, no i też w relacjach z technologią. I w ostatnim czasie przeprowadziłam kilkanaście wywiadów ze studentami i studentkami różnych kierunków z całej Polski, którzy często opowiadali mi, w jaki sposób bardzo świadomie korzystają z AI przy uczeniu się, jak wykorzystują technologię do tworzenia na przykład swoich map myśli albo map pojęciowych. W jaki sposób wykorzystują ją do tego, żeby tak wytrenować chatbota, żeby potrafił ich odpytać, żeby wykrył na przykład nieścisłości, nielogiczności w wywodzie. To jest bardzo świadome korzystanie z technologii i faktycznie, tak jak rozmawialiśmy, to jest realizacja tego, o czym się mówi w tych takich optymistycznych narracjach o AI, że stanie się może nie nauczycielem, ale wsparciem w uczeniu się. Jak dotąd, rozmawiając ze studentami i studentkami, nie spotkałam się z takim założeniem, że oni chcieliby, żeby AI stał się ich nauczycielem albo tutorem. Nikt nie ma potrzeby zastępowania drugiego człowieka, bo w edukacji ważna jest relacja. Na tym w zasadzie trzyma się system edukacji. Pamiętamy nauczycieli, dlatego że byli konkretnymi osobami, z konkretnymi cechami charakteru, powiedzonkami, przyzwyczajeniami, nie dlatego, że byli po prostu. I jak do tej pory ani w moim doświadczeniu pracy ze studentami, ani w badaniach nie spotkałam się z takim dążeniem, że ktoś chciałby uczyć się sam w pojedynkę we własnym domu tylko cyfrowo. Ale na pewno wielu młodych ludzi ma wysoką świadomość, jak korzystać z technologii, tak żeby faktycznie była wsparciem, czyli żeby, tak jak oni mówią, faktycznie być w tej zmianie technologicznej. Nie chodzi o to, że chcą zrobić coś szybciej i na skróty, chcą to zrobić po prostu lepiej. Jednak to, w jaki sposób korzysta się z technologii, bardzo zależy od tego, jakie my mamy dotychczasowe doświadczenia. Co my potrafimy, co my już wiemy, jaką mamy świadomość, jakie też mamy kompetencje, umiejętności związane z korzystaniem z technologii. No i tutaj od razu przychodzi dosyć już wyświechtane krytyczne myślenie. Krytyczne myślenie to nie jest mniej informacji. Żeby myśleć, potrzebujemy treści myśli, czyli potrzebujemy wiedzy. W momencie, kiedy mamy wiedzę na temat tego, jak działa technologia, kiedy mamy wiedzę też na temat tego, czego my od niej potrzebujemy, czyli mamy samoświadomość, jesteśmy z nią w stanie w sposób świadomy, krytyczny pracować i wykorzystać tak, jak potrzebujemy. Jeżeli jednak tej wiedzy nie mamy, jeżeli nikt też do tej pory od nas nie wymagał, żebyśmy się zastanawiali, co nam to robi, jak, w jaki sposób, jak jest bez, nie mamy porównania, czyli nie stwarzano nam takich okazji do eksperymentowania, jak jest z technologią, jak jest bez technologii. Nie próbowaliśmy też sami w aktywny sposób przekształcać tej rzeczywistości. No to skąd mamy wiedzieć, jak będzie bez? To się w socjologii nazywa kapitałem kulturowym. Czyli tą całą wiedzą, gustami, pewnego rodzaju też, też wykształceniem, też tym, co bardzo często idzie z naszego otoczenia społecznego, przeczytanymi książkami. I na pewno badania pokazują, że to bardzo różnicuje, w jaki sposób korzystamy z technologii, w jaki sposób świadomie też korzystamy ze sztucznej inteligencji. Nie zmienia to jednak faktu, że duża grupa młodych ludzi robi to świadomie. Ma też bardzo dużą świadomość zagrożeń, tego sami zresztą u siebie widzą zmianę. Wczoraj rozmawiałam ze studentką, która powiedziała mi, że w tym roku akademickim całkowicie przestała korzystać ze sztucznej inteligencji, ponieważ widzi, jak wielu uproszczeń w myśleniu poprzedni rok ją doprowadził. Więc ona sama świadomie wycofała się ze wszystkich tych narzędzi. I mówi, że czasem jej życie bywa trudne, bo jak pracują w grupach, no to jest tą jedną osobą, która mówi, nie będziemy tego w ten sposób robić, bo ja tak nie robię, bo mam taką zasadę, ale no zobacz, jak świadoma jest ta osoba, jak ma też dużą świadomość, taką samoświadomość swojego procesu uczenia się i zmiany. I też to pokazuje, że ma wysokie oczekiwania w stosunku też do swoich procesów myślowych. Znaczy chce wiedzieć, chce, żeby wiedza była znacząca, chce mieć poczucie, że jest w stanie zrobić coś, co będzie w niej wzbudzało emocje, co będzie tak naprawdę jej. Studenci już też potrafią świadomie powiedzieć, że będą pisać pracę całkowicie w sposób analogowy. Mi się już zdarzyło dostać parę prac zaliczeniowych, które były wykonane ręcznie. Ponieważ w tym wypadku studentki powiedziały, no bo chcą tak zrobić, bo to jest bardziej ich. Zatem naprawdę miejmy wiarę w młodych ludzi. Oni często wiedzą dokładnie, co robi im technologia. Nie są bezkrytyczni, ale na pewno wielu z nich potrzebuje wsparcia w tym, żeby do tego dojść, bo to bardzo zależy też od środowisk, z jakich pochodzą.
to budujące. Sprawczość przychodzi do głowy, czy też poczucie wpływu, czy też właśnie taka refleksja. To są rzeczy, które nie są przedmiotami nigdzie, prawda? Których nie nauczymy się tak, że ktoś nam powie, słuchajcie, jak chcecie być sprawczy, mieć takie poczucie sprawczości, to musicie zrobić to, to i tamto. To musi wynikać, no właśnie, z jakiegoś takiego otoczenia.
To jest nasza odpowiedzialność jako dorosłych, jako nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców, żeby dać młodym ludziom przestrzeń do decydowania i odczucia tej sprawczości. Nie da się być sprawczym, bo ktoś mi powiedział, że jestem sprawcza. Muszę mieć przestrzeń, żeby to przećwiczyć, zobaczyć. Muszę poczuć, że mi się udało na coś wpłynąć. Dlatego tak ważne jest to, pedagogika wie to już od bardzo, bardzo dawna, że każde pytanie, jak chcielibyście to zrobić, jak dzisiaj działamy, na co dzisiaj macie ochotę, to ma znaczenie, bo to daje przestrzeń do decyzji. I to są małe rzeczy na co dzień, ale jednak ważne. Natomiast samo wyrabianie tej sprawczości to nie tylko pytanie, jakby takie małe, codzienne decyzje, ale to jest oddawanie młodym ludziom takiego pola, żeby faktycznie mieli na coś wpływ, tej przestrzeni wokół siebie, w ramach tego, co jest dla nich ważne, istotne. I dla nich mogą być istotne zupełnie inne rzeczy niż dla nas. No ale to uznanie polega też na tym, że bierzemy serio to, co dla nich jest istotne, nawet jeżeli to jest przestrzeń mediów społecznościowych, nawet jeżeli to jest przestrzeń mediów, z którymi my się nie zgadzamy. Ja zresztą miałam parę tygodni temu taką dyskusję na zajęciach o influencerach. I to jest taka sfera, którą, przyznam, w moim życiu prywatnym szczególnie jakoś nie jestem w to zaangażowana. Nie mam też jakiejś takiej wysokiej estymy w stosunku do produkujących takowe treści. Natomiast dla 21-latków to są ważne postaci. No i piłeczka jest po mojej stronie. Albo ja uznam, że to jest coś, co jest dla nich znaczące i spróbuję się dowiedzieć, albo powiem, okej, pokażcie mi. Mhm. Albo dyrektywnie im powiem, to nie jest ważne, to nie jest wartościowe, my tutaj rozmawiamy o innych rzeczach. No tylko jaka to jest wtedy informacja w stosunku do nich? To, co mówicie, jest nieważne. Mm-hmm. To tego typu komunikaty nie ułatwiają wejście w dorosłość, nie ułatwiają właśnie poczucia bycia sprawczym tej decyzyjności. Więc do sprawczość trzeba praktykować. Musi być sprawcza.
Poza anteną w trakcie przerwy ustaliliśmy za pośrednictwem muzyki, że jesteśmy w pewnym wieku. Natomiast są też pokolenia, które w mediach bywają demonizowane, czy też określane w jakiś bardzo, bardzo konkretny sposób. I zastanawiam się, czy to nie jest, mówimy tu oczywiście o Gen Z, Gen Alpha, czy to nie jest ścieżka, która została już wydeptana dużo, dużo wcześniej, na zasadzie, że jeśli ktoś jest starszy albo jest w określonym wieku, to mówi, kiedyś to było, teraz to już nie jest. Kiedyś to młodym ludziom się chciało, teraz im się nie chce. Kiedyś to tam, właśnie, muzyka była lepsza, a teraz to nie wiemy, kto co gra i dlaczego. Masz styczność, prawda, bezpośrednią i taką codzienną nawet z osobami z tych pokoleń. Jak to jest? Jak oni się uczą? Jak patrzą na świat?
Zacznę od bardzo starodawnej anegdoty. Pamiętam, jak mój tata zawsze mi powtarzał, że jego mama krzyczała, że ma wyłączyć muzykę, której słuchał, bo jest to straszny jazgot. To były lata 60., pewnie był to zespół, Czerwono-Czarni. To faktycznie jest tak, że starsze pokolenie, bardzo często w starszych pokoleniach jest taka narracja, że to, co przychodzi nowe, jest takie dzikie, niecywilizowane. To ma związek z naszymi obawami dotyczącymi tego, że my często już tej rzeczywistości nie kontrolujemy. Świat młodych ludzi jest nam nieznany, jest poza naszą strefą wpływów. Dzisiaj tak dzieje się tym bardziej, ponieważ ten świat jest schowany w mediach cyfrowych, bardzo często w takich, do których my nie mamy dostępu. Masz Discorda?
Mam, ale tam jestem w jednej grupie, więc to jest żadne korzystanie z tego narzędzia.
Właśnie, a to już jest na przykład narzędzie dla 20-latków. 15-latki już go nie znają. Więc to się wszystko bardzo szybko zmienia. Tym bardziej my tutaj nie nadążamy. I faktycznie to te narracje takie różne o Gen Z i Gen Alpha czasem sprawiają wrażenie, jakby to były jakieś takie inne zwierzęta. Jakby ci młodzi ludzie byli inaczej ukształtowani, mieli inną biologię, inną neurologię, inną, inaczej zbudowane mózgi. Natomiast no w sferze takiej właśnie tej narracji, czyli tego dyskursu, to jest ciągle to samo mówienie o tym, że pokolenia są różne. Z tym, że dzisiaj te narracje są bardzo silnie unaukowione. Bardzo często poparte też takimi różnymi neuronarracjami. Przecież jak dużo się mówi o tym, że dzisiaj młodzi ludzie nie są się w stanie skupić, że ich mózgi są inaczej ukształtowane. To jest nadal gatunek ludzki. I oczywiście czynniki środowiskowe, w tym korzystanie z mediów społecznościowych, ma wpływ na to, w jaki sposób nasze mózgi działają, no ale to nie jest tak, że zaszła jakaś zmiana ewolucyjna w ciągu 20 lat i to jest jakiś nowy gatunek człowieka, to nadal jest homo sapiens. Młodzi ludzie też bardzo wobec tych narracji się buntują. Ja pamiętam, jak przyszłam robić badania do szkoły i powiedziałam grupce 15-latków, że ja tutaj przyszłam badać, jak wy się uczycie. Oni się zaśmiali i powiedzieli, no przecież my nic nie umiemy. Bo cały czas powtarzano im, że oni i tak nic nie potrafią. Zatem no, rozumiem klasyfikację, rozumiem potrzebę klasyfikowania pokoleń i faktycznie można zaobserwować zmiany między 20 a 15-latkami, ale byłabym bardzo ostrożna w takim ferowaniu wyroków i etykietkowaniu roczników ze względu na ich odmienność. Pomyślmy o tym może inaczej. Zobaczmy, jak duży wpływ na nas i na młodych ludzi mają zmiany społeczne, zmiany polityczne, zmiany demograficzne, zmiany technologiczne, klimatyczne. Jak bardzo doświadczyła ich pandemia. My sobie często nie zdajemy sprawy z tego, jak traumatyzującym dla młodych ludzi było to wydarzenie. To było pierwsze wielkie, globalne, traumatyzujące wydarzenie w ich życiu. I oni nadal odczuwają tego skutki. Więc pomyślmy o tym trochę szerzej, w szerszym kontekście. I zastanówmy się, do czego nam jest potrzebne czasem nazywanie ich Gen Z albo Gen Alpha.
Mam w głowie taką sytuację, historię. Po jakimś czasie, po opuszczeniu liceum, wróciłem tam, żeby chyba przeprowadzić jakiś mały warsztat, czy coś w tym zakresie. I była pani, która właśnie powiedziała, że oj, wy to byliście, a teraz ci to nie są. Ale jestem przekonany, że jak my byliśmy,
to byliście tacy sami.
To dokładnie. To byliśmy w tej samej klasyfikacji właśnie takich dość łobuzerskich postaci, które ciężko okiełznać, więc to faktycznie wymaga od nas patrzenia z jakiejś takiej perspektywy. A jak z tą chęcią zdobywania wiedzy? Bo jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek było, w założeniu oczywiście, bo jest dostęp do wiedzy bardzo powszechny. Czy to jest wykorzystywane?
Czyli sztuczna inteligencja?
To, czyli nowe możliwości, czy możliwości zdobywania wiedzy. Wiem, że sztuczna inteligencja jest jakby na topie, jeśli chodzi o to, o czym się mówi ogólnie, ale czy też młodzi ludzie wiedzą, co ich interesuje? Wiedzą, jaką wiedzę chcą zdobywać, w którą stronę chcą iść?
Jak wszystko w życiu społecznym, to zależy.
Moja ulubiona odpowiedź oczywiście.
Jeżeli mieli okazję spróbować, ktoś z nimi rozmawiał, mieli okazję podróżować, czytać książki, bardzo często wiedzą więcej. Jeżeli są ukierunkowani też z domu rodzinnego, często już to wiedzą. Jeżeli nikt im nie dał tego wsparcia do tej pory, no to nie wiedzą. Nigdy nie wiedzieli, jeżeli nie było tego wsparcia właśnie społecznego. Dużo się mówi o tym i to jest faktem, że dzisiaj uczy się trochę inaczej i naucza się też inaczej. Chociaż to nie oznacza, że trzeba we wszystko włączać nowoczesne technologie. Przynajmniej moje badania pokazują, że my myślimy o włączaniu technologii do nauczania w sposób dosyć jednak tradycyjny. Czyli one są po prostu przedłużeniem tradycyjnej dydaktyki. Czyli nie wiem, nie rozwijamy już mapy zwykłej i nie pokazujemy wskaźnikiem czy palcem, wyświetlamy mapę na JPEG-u. Ale co to formalnie zmienia? Nic. Prezentacja w PowerPoincie nie musi być lepszym narzędziem dydaktycznym niż wykład, który mówiony jest z głowy z pasją. Dlatego, chociaż panuje takie przekonanie, że technologia jest dobra dla młodych ludzi, bo tylko to jest ich w stanie zainteresować. Nauczyciele w wywiadach mówią o tym, że muszą konkurować z TikTokiem, bo inaczej młodzi ludzie nie są się w stanie skupić, bo tylko to ich interesuje. Natomiast młodzi ludzie w wywiadach mówią o tym, że po prostu tam są rzeczy, które są dla nich interesujące, ale to nie oznacza, że nic innego nie jest dla nich interesujące. Więc wszystko trochę zależy od tego, jakby kto się spotka w tej relacji edukacyjnej i w jaki sposób stworzymy tą możliwość, żeby się wzajemnie zainteresować. No jednak w dużym stopniu wszystko osadza się na tym, czy mamy ze sobą relacje, czy jesteśmy dla siebie po prostu interesujący. Z nowymi technologiami to jest tak, że one często wchodzą tam, gdzie czegoś innego nie ma. Są badania, które pokazują, że nowe technologie wchodzą tam, gdzie nie zadziałały inne systemy. Jeżeli system edukacyjny nie wypełnia jakiejś naszej potrzeby, czyli na przykład wiedza jest nam po prostu podawana, potem testowana, bo my w takim systemie funkcjonujemy, że uczymy się różnych informacji. Od początku jesteśmy ukierunkowywani na to, żeby zdać test, egzamin ósmoklasisty, zdać maturę i wszystko jest temu podporządkowane. Dokonujemy też bardzo często selekcji informacji pod kątem tego, co jest potrzebne, żeby tą maturę zdać. To jest jeszcze podkreślane w szkole, kiedy mówi się młodym ludziom, to będzie na maturze, tak, żeby podkreślić, co jest ważne, czego konkretnie trzeba się nauczyć. No to wykształca nam się takie poczucie, że wiedza szkolna to jest coś, co należy po prostu zdać. I ta wiedza szkolna jest nieużyteczna, bo ona służy tylko i wyłącznie do tego, żeby zdać. Natomiast wszędzie tam, gdzie mamy różne inne nasze poszukiwania życiowe, jeżeli dorośli nie są w stanie odpowiedzieć na te potrzeby, wejdzie nam technologia. Mamy, wiemy, że ja też to słyszę często w badaniach, jak mówi się o tym, że technologia to już potrafią być przyjaciele, to potrafią być terapeuci, to potrafią być dostarczyciele, to często się mówi tacy jak niewolnice trochę, gotowych zadań. Jak nie wiem, jak mam zrobić, no to pójdę na skróty, to zapytam, bo nikt mi tego inaczej nie wytłumaczył, więc w jednym z badań, to akurat było badanie z jednej z firm, która jest potężnym graczem na rynku AI, więc ono jest trochę takie nie do końca powiedziałabym miarodajne, ale tam się pojawiało takie znaczące zdanie. Potrzebowałem pomocy, a ty byłeś tym, co było dostępne. I to było wypowiedziane do chatbota.
Mhm. Znaczące.
Tak to wydaje mi się, że trochę działa, że tam, gdzie nie jesteśmy w stanie uzyskać wsparcia, albo poszukać, albo nie mamy tego zaplecza, żeby poszukać, no to zwrócimy się do tego, co jest pod ręką. A to jest pod ręką.
Bardzo dziękujemy za te słowa. Myślę, że dużo zostało powiedziane i mogliśmy zmienić w jakiś sposób nasze postrzeganie. Tutaj SMS pod dzień dobry, słucham teraz tej wspaniałej rozmowy, radosnych świąt. Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
Monika Popow, badaczka edukacji z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Bardzo Państwu dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Ta rozmowa znajdzie się na radiognańsk.pl w zakładce audycje. Tam są wszystkie inne nasze spotkania w świecie nowych mediów. Audycję zrealizował Patryk Schmidt. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Patryk kiwnął głową. Zawsze tak czekam trochę. Filip Jędruch, kłaniam się nisko i zapraszam Państwa o 18 na Zoom na popkulturę, bo to jeszcze nie koniec naszych antenowych spotkań. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Świat nowych mediów.